Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Kościół jest rodziną, w której się miłuje i jest się miłowanym, powiedział ojciec święty Franciszek.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież rozpoczął cykl kateches poświęconych tajemnicy Kościoła.
Ojciec święty wskazał, że Kościół rodzi się z pragnienia Boga, aby wezwać wszystkich ludzi do komunii z Nim, do przyjaźni, co więcej, do uczestnictwa jako Jego dzieci w Jego własnym Bożym życiu.
Skąd rodzi się Kościół? Rodzi się z największej miłości na krzyżu. Z otwartego boku Jezusa, z którego wypływają krew i woda, symbole sakramentu Eucharystii i chrztu. W rodzinie Boga, w Kościele, życiowym tchnieniem jest miłość Boga, która ukonkretnia się w miłowaniu Jego i innych, wszystkich, bez różnicy i bez miary. Kościół jest rodziną, w której się miłuje i jest się miłowanym.
Papież zaznaczył też, że nie można przyjmować Chrystusa, odrzucając jednocześnie Jego Kościół, bo to właśnie Kościół niesie nam Chrystusa i prowadzi nas do Boga.
Ojciec Święty wezwał jednocześnie do umiłowania Kościoła i modlitw w jego intencji.
Na zakończenie ojciec święty Franciszek pozdrowił pielgrzymów, którzy przybyli na audiencję, w tym także Polaków. Szczególne słowa skierował do uczestników zbliżającego się spotkania w Lednicy.
Ojciec święty skierował do nas następujące słowo. Pozdrawiam przybyłych na audiencję Polaków. Moją myśl kieruję dzisiaj do młodych, którzy 1 czerwca spotkają się na polach lednickich. Drodzy młodzi przyjaciele, łączę się z wami w modlitewnym czuwaniu. Rozważając temat ojcostwa, będziecie dotykali wielkiej tajemnicy Bożej miłości. Pamiętajcie, że Bóg jest Ojcem każdego z nas. On sam nas stworzył, obdarzył każdego talentami, prowadzi przez życie, jest z nami pomimo naszych słabości, grzechu, zapomnień. Pragnie nas zbawić. Jest wzorem każdego ojcostwa, także tego ziemskiego. Każdy z nas wiele zawdzięcza temu, który przekazał nam życie, który troszczył się i może nadal się troszczy o codzienny nasz byt i wzrost. Nie zapomnijcie podziękować Bogu za waszego tatę. Pamiętajcie o nim w modlitwie, nawet gdyby wasze relacje nie były najlepsze. Ojcostwo to Boży dar i wielka odpowiedzialność, by dać nowe życie. Odpowiedzialność za nowego człowieka, niepowtarzalny obraz Boga. Nie lękajcie się, by być kiedyś rodzicami. Wielu z was będzie zapewne ojcami. Bądźcie też otwarci na ojcostwo duchowe, wielki skarb naszej wiary. Niech Bóg obdarzy was bogactwem i promieniowaniem swego ojcostwa i napełni was swoją radością. Wszystkich, którzy pielgrzymują na pola lednickie, do źródeł chrzcielnych Polski, z serca pozdrawiam i błogosławię. Tym błogosławieństwem ogarniam także uczestników dzisiejszej audiencji, wasze rodziny i waszych bliskich. Życzę wszystkim obfitych łask uroczystości Bożego Ciała.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cały czas blokuje telewizję Trwam.
Pytanie, czy katolicka stacja otrzyma miejsce na cyfrowym multipleksie, wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii stwierdził, że cały czas proces koncesyjny jest kontrolowany przez sądy. Co więcej, nie wykluczył, że i po zakończeniu obecnie trwającego konkursu sprawa trafi do sądu.
Te działania podlegają zewnętrznemu audytorowi. Oczywiście cały proces kontrolowany jest przez sądy. Nie wątpię, że i ten proces będzie przez sądy kontrolowany, powiedział Jan Dworak.
Przewodniczący Krajowej Rady może w ten sposób dawać sygnały, że i w obecnie trwającym konkursie Telewizja Trwam nie otrzyma miejsca na cyfrowym multipleksie, mówi poseł Barbara Bobula.
Bardzo też niebezpieczny był sygnał jeden w wypowiedzi pana przewodniczącego dotyczący rozstrzygnięcia na decyzji w sprawie Telewizji Trwam, dlatego że powiedział pan przewodniczący, wyrwało mu się, że jest przekonany, że podjęta przez Krajową Radę decyzja będzie pod kontrolą sądu, czyli że będzie jakieś postępowanie sądowe, które będzie decydowało, czy ta decyzja była podjęta w sposób prawidłowy. Trudno sobie wyobrazić, że coś takiego, co powiedział pan przewodniczący, nie było związane z rozważaniem możliwości negatywnej decyzji dla telewizji Trwam. To mnie bardzo zaniepokoiło, bo dlaczegoż by pan przewodniczący od razu zakładał, że decyzja w sprawie telewizji Trwam będzie pod kontrolą sądu, czyli że będzie jakieś odwołanie od tej decyzji kierowane. Jeśli by miała być pozytywna, no to przecież nikt przy zdrowych zmysłach do sądu tej sprawy nie będzie oddawał.
Wyjaśnień w tej sprawie domaga się poseł profesor Jan Szyszko. Polityk PiS wystosował w tej sprawie list do Jana Dworaka i Donalda Tuska.
Wypowiedzi te budzą poważne zastrzeżenia, czy Krajowa Rada jest organem niezależnym, akcentuje profesor Jan Szyszko.
To wyraźnie wskazuje, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i sam pan przewodniczący jest tylko i wyłącznie pewnym, ja bym powiedział, manekinem, który jest pociągany za sznurki. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że tutaj będzie tymi sprawami zajmował się w przyszłości sąd, a więc już z góry wie, że będą decyzje podjęte takie, że będzie trzeba to rozpatrywać na okandzie sądowej. A więc to jest coś, co budzi poważne zastrzeżenia, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest w ogóle organem niezależnym. Z tych wypowiedzi wynika, że pan przewodniczący Dworak, jak również cała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest instytucją zależną od kogoś, kto pociąga za sznurki.
To ludzie prezydenta Komorowskiego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji najzacieklej walczą z telewizją Trwam, zauważa poseł Marcin Mastalerek i pyta publicznie, czy realizują wytyczne prezydenta.
Pan Jan Dworak skompromitował się i dziś nikt nie może już go traktować jako urzędnika państwowego. Powinien być traktowany w Polsce jako polityczny aparatczyk, człowiek, który spełnia polityczną wolę. Skompromitował się, kiedy straszył na Radio Maryja Telewizję Trwam i ojca Rydzyka, między innymi procesem. Jak człowiek, który straszy procesami, może być niezawisłym, rzetelnym urzędnikiem, który podejmuje decyzje? Dziś trzeba zadawać publiczne pytanie, czy pan Jan Dworak i Krzysztof Luft realizują wytyczne Bronisława Komorowskiego, dlatego że są z jego nadania w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i byli związani zarówno politycznie, jak i towarzysko z Bronisławem Komorowskim.
To, że procesem koncesyjnym muszą zajmować się sądy, jest przejawem pewnej patologii, mówi poseł Maciej Małecki.
To, że sprawy trafiają do sądów i w wyniku braku przejrzystości procesu koncesyjnego, bo taka jest nie tylko moja opinia, procesem koncesyjnym muszą zajmować się na przykład sądy administracyjne, jest to już pewna patologia wynikająca z braku właściwego przeprowadzenia samego procesu.
Trzeba nakreślić jakieś ramy prawne dla procedur zapładniania in vitro, powiedział ksiądz arcybiskup Józef Michalik w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita.
Przewodniczący Episkopatu Polski podkreśla jednocześnie, że stanowisko Kościoła w sprawie sztucznego zapłodnienia jest niezmienne i budzi sprzeciw.
Kościół cały czas walczy o to, aby dzieci poczęte z próbówki i pozostawione następnie w zamrożeniu nie były skazywane na śmierć. Pozostawienie zarodka w zamrożeniu to tylko odłożenie w czasie jego śmierci, powiedział ksiądz arcybiskup. Dzisiaj, jak tłumaczy metropolita przemyski, mamy najgorszy stan prawny, bo nie mamy żadnego. Wszystko w tej dziedzinie wolno. Mamy zalegalizowane bezprawie.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, przyznaje, że dziś brakuje regulacji prawnych w tym zakresie. Doprowadza to do nadużyć. Przykładem jest niedawna głośna sprawa jednej z klinik poznańskich.
Ksiądz profesor podkreśla, że in vitro jest czynem wewnętrznie złym ze względu na manipulację człowiekiem i niszczenie ludzkiego życia. Zauważa, że zwolennicy sztucznej reprodukcji próbują dziś przywoływać paralele między ustawodawstwem polskim dotyczącym tzw. aborcji, a tym, które próbuje się konstruować wobec in vitro.
Różnica jednak jest tutaj bardzo radykalna. W przypadku ustawy aborcyjnej mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której istniało prawo radykalnie liberalne, przyzwalające na aborcję w każdym wypadku i to prawo zostało ograniczone, co jednak zauważmy, nigdy nie spotkało się z pełną aprobatą Kościoła, to znaczy nigdy Kościół nie uznał tego stanu za całkowicie satysfakcjonujący. To jest drobny krok na drodze do ustawy satysfakcjonującej, ale zaledwie drobny krok. Natomiast w obecnej sytuacji mamy do czynienia z problemem tworzenia zupełnie nowej ustawy. I tutaj nie można porównywać tamtych sytuacji, w których mamy do czynienia z ograniczeniem ustawy radykalnie złej i porównywaniem tego z tworzeniem ustawy radykalnie złej, czy stworzeniem ustawy w jakimś stopniu złej. To są sytuacje po prostu nieporównywalne.
W lipcu ruszy program finansowania metody sztucznego zapłodnienia z budżetu państwa. Jego autor, minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, mówi, że w tej kwestii potrzebna jest ustawa. Wchodzące przepisy na razie będzie regulować rozporządzenie.
W odpowiedzi na tekst pana redaktora Andrzeja Grajewskiego, zamieszczony na portalu gość.pl, piekary na cenzurowanym, informujemy, że Radio Maryja i Telewizja Trwam nie transmitowały pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w piekarach śląskich, ponieważ nie otrzymały stosownego zaproszenia, jakie kierowane było do nas przed laty.
O tym ważnym wydarzeniu, jakim jest wyżej wspomniana pielgrzymka, informowaliśmy na naszym portalu www.radiomaryja.pl 26 maja.
Wbrew insynuacjom obecnym w artykule pana redaktora Andrzeja Grajewskiego, poinformowaliśmy o uczestnictwie w tej uroczystości prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego.
Zamieszczenie tego typu informacji na ogólnodostępnym portalu bez uprzedniej prośby o relacjonowanie wydarzenia jest jakąś dziwną formą. Pytanie, czy najlepszą.
Pragniemy zaznaczyć, iż w tym dniu Radio Maryja i Telewizja Trwam transmitowały archidiecezjalną pielgrzymkę rodzin i małżeństw archidiecezji łódzkiej do sanktuarium świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach oraz regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci z sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Ludźmierzu. Wydarzenia, do relacjonowania których zostaliśmy zaproszeni z odpowiednim wyprzedzeniem.
Poza tym, jak w każdą niedzielę, transmitowaliśmy mszę świętą z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, mszę świętą z Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze oraz modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Ponadto pragniemy podkreślić, że wszystkie ważne wydarzenia z życia Kościoła i Ojczyzny przy odpowiednim poinformowaniu redakcji są obficie relacjonowane w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.
Rząd Donalda Tuska szykuje rewolucję w służbach specjalnych. Założenia reformy przedstawili premier Donald Tusk i szef MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz.
Zmiany w zasadach funkcjonowania służb dotkną m.in. ABW, która utraci część uprawnień śledczych.
Zgodnie z planami to nie ABW, lecz policja i CBŚ mają być wiodącą służbą w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej i narkotykowej, a w zwalczaniu korupcji wiodącą rolę ma odgrywać CBA.
Powstanie też specjalny organ, który będzie kontrolował służby specjalne. W jego skład wejdzie 6 osób, które będą wybierane przez Sejm na 6-letnią kadencję. Jego członkowie mają być powoływani spośród sędziów lub osób, które mają doświadczenie w tematyce kontroli służb specjalnych. Miałyby one prawo wglądu w czynności operacyjno-rozpoznawcze służb specjalnych na wniosek najwyższych organów państwa, marszałków Sejmu i Senatu, premiera i Sejmowej Komisji do Spraw Służb.
Powołany zostanie także Komitet Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa państwa. Jego zadaniem ma być lepsze zadaniowanie oraz bieżąca kontrola pracy służb specjalnych.
W jego skład wejdą m.in. szef MSW, MON, MSZ oraz minister finansów i szef kancelarii premiera. Premier Donald Tusk liczy, że zaproponowane zmiany uda się wprowadzić do końca roku.
Cała ta reforma zniszczy system bezpieczeństwa narodowego, akcentuje były szef ABW Bogdan Święczkowski.
Donald Tusk ma zadanie i chce całkowicie zniszczyć i osłabić możliwości zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa państwa i zagrożeń dla obywateli Rzeczypospolitej. Cała ta reforma zniszczy system bezpieczeństwa narodowego, system bezpieczeństwa wewnętrznego, który choć kulawy, jako tako funkcjonuje z wieloma błędami, z wieloma aferami, uchybieniami, ale funkcjonuje. Natomiast założenia tej reformy są całkowicie nieprzemyślane, prowadzą chaos organizacyjny, chaos prawny, chaos systemowy.
Donald Tusk chce w ten sposób w pełni kontrolować służbę, dodaje Bogdan Święczkowski.
Założenia tej reformy tak naprawdę zmierzają w konsekwencji do tego, aby w przyszłości Donald Tusk i jego poprzecznicy nie ponieśli odpowiedzialności karnej za czyny, których dopuścili się w latach swoich rządów. To jest kolejny z elementów rozbijania polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego, poczynając od wojska, poprzez policję, kończąc na służbach specjalnych.
Zachodniopomorscy rolnicy wznowili protest przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi, tak zwanym słupom. 150 ciągników wyjechało na ulicę w pobliżu Pyrzyc i Recza oraz Koszalina i Kołobrzegu.
Powód, jak mówią gospodarze, rząd i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie realizują wcześniej uzgodnionych postulatów.
Przypomnijmy, gospodarze protestowali na początku roku w Szczecinie przez wiele tygodni, dlatego teraz nie kryją swojego oburzenia. Czują się oszukani, wciąż nie ma wyników kontroli NIK w sprawie sprzedaży gruntów rolnych obcokrajowcom.
A rząd lekceważy całą sytuację. Pomimo wcześniejszych obietnic szybkiej pracy nad ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, mówi Zbigniew Obrocki, wiceszef NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.
Na się olewają i przedstawiciele i Sejmu, Senatu i przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, no to rolnicy nie mają innego wyjścia. No sytuacja jest na tyle skomplikowana, że zbliża się koniec roku, kończą się te kredyty preferencyjne, no i wielu rolników po prostu się może na to nie załapać. A te przetargi, które się odbywają, to są dalej w podobnym stylu jak były, czyli są podstawiane słupy, tylko jakby troszeczkę delikatniej, czy tam bardziej wyrafinowano i dalej podbijają cenę rolnikom. I tak rolnicy nie mogą tej ziemi kupić i sytuacja jakby powtórzyła się, taka, która była w zeszłym roku. No to wszystko jest to samo.
To jednak nie koniec akcji. 14 czerwca rolnicy powrócą przed szczecińską siedzibę Agencji Nieruchomości Rolnych na Wałych Robrego.
Wiceszef NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych nie wyklucza, że w najbliższym czasie dojdzie do ogólnopolskiego protestu.
Jeżeli te związki, które nas w jakiś sposób wsparły i przyłączą się do tego, to może być ogólnokrajowa. No my w każdym razie najbardziej to na Zachodniopomorskim, najbardziej my to odczuwamy, ponieważ tam jakby te procesy odbywają się już i to w dużej skali. Dlatego my to najbardziej czujemy, a w innych województwach to jest w mniejszej skali.
Już za 2 tygodnie do Sejmu trafi wniosek o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie 6-latków.
Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców zebrało pod tym wnioskiem ponad 500 000 podpisów. Będą one jeszcze zbierane do 1 czerwca, do Dnia Dziecka. 12 czerwca dokument złożony zostanie w Sejmie.
Popieramy inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, powiedziała poseł Marzena Machałek z PiSu. Członek Sejmowej Komisji Edukacji wyjaśnia, że przymusowe wcielanie 6-latków do szkół jest błędnym i szkodliwym pomysłem.
Jako wieloletni nauczyciel, ale też kobieta, matka, samorządowiec zajmujący się edukacją, były dolnośląski wicekurator oświaty, który naprawdę edukację znam i czuję. I choćby nie wiem jaki skok cywilizacyjny był i małe 3-4-letnie dziecko posługiwało się tabletem, to będzie dalej małe dziecko, któremu trzeba pomóc, które trzeba wspierać. I rodzice, nauczyciele, obywatele świetnie to wyczuwają. I dlatego w swojej większości są przeciwni obniżeniu wieku szkolnego. Dzisiaj szkoły są nieprzygotowane i za rok czy dwa też nie będą przygotowane na przyjęcie bardzo małych dzieci, bo małe dzieci potrzebują szczególnie odpowiednich warunków bazowych i szkoła na to pieniędzy nie ma.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, poseł Mariusz Błaszczak, stwierdził, że PiS z satysfakcją odnotowuje, że referendum oprócz sprawy obowiązku szkolnego 6-latków będzie także dotyczyło kilku spraw, które partia wcześniej podnosiła i wynikają one z jej programu.
Po pierwsze, sprawy likwidacji gimnazjów i powrotu do systemu poprzedniego, a więc 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniej szkoły średniej, powrotu do poprzednich ram programowych, dotyczy to liczby godzin historii w szkołach. Również z satysfakcją przyjmujemy fakt, że inicjatorzy referendum chcą także, aby kuratoria oświaty miały wpływ w sprawie likwidacji szkół. Taki projekt ustawy także złożyliśmy i w poprzedniej, i w tej kadencji. Został on odrzucony przez większość sejmową.
Tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.